Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej ProIdea zaprasza na konferencję Confidence poświęconą problemom bezpieczeństwa w sieci. www.proidea.org.pl.
Oczywiście chwilkę zajmie przełączenie się, natomiast tak tytułem wstępu będę mówił o dużo mniej technicznych aspektach. Natomiast pytać można. Zapraszam do pytań od razu w trakcie. Proszę mi przerywać i nie dać dojść do głosu. To będzie najsympatyczniejsze. Na razie to jak widać sygnału nie ma, organizatorzy zaraz go uczynią. Nazywam się Jarosław Kubica i właśnie od początku polskiego OnTracka pracuję w tej firmie. Zarządzam kilkoma działami. Także jeżeli ktoś coś o odzyskiwaniu danych, o poszukiwaniu dowodów elektronicznych, o kasowaniu danych, to proszę pytać. Póki nie mamy sygnału, nie będę mówił o tym, co mam do powiedzenia. Na razie było o tym, że urządzenia są bezpieczne albo nie są bezpieczne. Ja sporo będę mówił o tym, że użytkownicy nie są bezpieczni. No już proszę, proszę bardzo. Oczywiście to było pytanie, które dawno temu ktoś w Stanach sobie postawił, zanim w ogóle zapadła decyzja, czy tworzyć takie oprogramowanie. EasyRecovery obsługuje wyłącznie FAT i NTFS, w związku z czym zostawiamy sobie w naturalny sposób wszystkie inne systemy operacyjne właśnie do zrobienia samodzielnie. Oprogramowanie nie pozwoli odzyskać danych z żadnych nośników uszkodzonych fizycznie. W związku z czym tak naprawdę ta grupa spraw, które do nas nie trafią, bo zrobiły oprogramowanie, nie jest z naszej perspektywy tak naprawdę bardzo duża. Traktujemy komputer tak naprawdę ten osobisty, to co użytkownik może stracić na facie w łatwy sposób, jako rzecz bardzo typową i tak naprawdę to nie są nasi typowi klienci. Dla mnie dużo ciekawszym klientem jest ktoś, komu się właśnie SAP rozsypał i tak nie bardzo wie, jak ten zakład uruchomić. MK, XL-ka dla pana? Ja nagradzam aktywność. XL-kę może być? A przepraszam bardzo, to nie jest mój komputer. Ja tam tylko pendrive'a włożyłem.
A jest możliwość pasowania tak dalej, żeby nie można tego wyskać?
Tak.
Nie mówię o niszczeniu nośników.
Nie, mówię o tym samym. To znaczy tak, są pewne teoretyczne podstawy, żeby powiedzieć, że można odczytać dane powtórnie nadpisane, że pozostanie jakieś tam magnesowanie szczątkowe czy pętla histerezy, tak, że jedynka napisana na jedynce to będzie troszkę więcej niż jedynka, że jedynka na zerze to będzie taka porządna, a zero na jedynce będzie takie niepewne. Natomiast dementuję, nie ma możliwości technologicznych, przemysłowych odczytywania nadpisanych danych. Także żeby do... A to co Departament Obrony albo co ustawodawca, że tak powiem, to jest inaczej, tak? Bo w Stanach wystarczy 3 razy napisać i Departament Obrony Stanów powie, że jest OK. W Niemczech trzeba 9 razy. ktoś mówi, że 37. To jest tak, na dyskietce, jakby mi pan dał nadpisane dane, to posadzę kogoś przy dobrym mikroskopie i on te 0, 1 będzie przepisywał, bo to jest tak, że głowica jakby jest troszeczkę węższa od ścieżki, w związku z czym można to szukać. Także akurat w tym momencie ta poprzednia ścieżka to była tak trochę wyżej, a tutaj niżej. Natomiast zero gwarancji, że odczytam, nie wiem, 100 bitów w ciągu poprzedniego zapisu, tak? Bo to będzie kawałek tutaj, może kawałek tej, bardziej zobaczymy, że coś było pod spodem, niż mamy metodę, żeby to, co było pod spodem, odczytać. Realnie wystarczy raz skasować i zapisać dużymi albo dobrze dobranymi danymi, to znaczy pełnymi sektorami. Bo teraz tak, jak to zrobimy nieumiejętnie, czyli w domu, w firmie coś tam skasujemy i nagramy, to na przykład powstaną tak zwane slack space, czyli w każdym ostatnim klastrze pliku, który nadpisuję, część informacji może być nowa, część informacji jest stara. System operacyjny nie zaadresuje mniej niż klaster, czyli tak naprawdę dopóki będzie nowy plik nadpisujący, będzie też ta resztka w ostatnim klastrze siedziała. Tak naprawdę jak sobie pomyślimy, że na takim PC-cie to tak około 100 tysięcy plików, klaster 4 kilo i tyle tych slack space'ów siedzi, to naprawdę rozsądna ilość informacji może siedzieć. Nie, no ale mamy na przykład tego swoje rozwiązanie, nazywa się Data Eraser, proszę bardzo. Są bezpłatne narzędzia na rynku, są, bo nawet DD można zrobić, zerami nadpisać. W domowych warunkach skasować, nagrać parę filmów, bo to duże pliki, dla tych traktorów zostanie tyle co nic. Natomiast nie, oczywiście jeżeli dbamy o bezpieczeństwo, To należy to robić porządnie, czyli na przykład oprogramowaniem, które właśnie nadpisuje pełnymi klastrami, usiłuje na przykład zresetować smarta i nadpisać też klastry, które wcześniej były zaznaczone jako uszkodzone, tak? Tam też siedzi informacja, bo one się tylko zaznaczyły jako uszkodzone, ale tak naprawdę dane, które tam siedzą, siedzą jeszcze chwilę. Ten kubeczek czy ta koszulka? Ale to nie taki, nie konfidensowy. XL-ka, M-ka? Jeszcze M-ka mi została, także następno. Okej. Okay. No muszę parę słów o OnTracku opowiedzieć, żeby się przedstawić. Podam kilka przykładów tego, gdzie tak naprawdę szukamy, w jakich sprawach można poszukiwać dowodów, co na dysku można znaleźć ciekawego. Tak naprawdę OnTrack oprócz tego, że odzyskuje dane, to też właśnie czy kasuje dane, czy zajmuje się dostarczaniem dowodów w różnych ciekawych sprawach. Przedstawię wyniki takiego fajnego raportu o tym, ile wydaje, jak to jest z bezpieczeństwem w organizacjach, ile tracimy, co się dzieje i też podsumowanie tego raportu, ile to kosztuje, ile Państwo jako administrując coś możecie się spodziewać, że dostaniecie na ochronę. I postaram się zostawić trochę czasu na pytania, chociaż to już jest niemożliwe. To jest tak, parę lat temu jak startowaliśmy, byliśmy po prostu OnTrackiem. Niedawno kupiliśmy też Asa, Wagona, także tak naprawdę za każdym razem, to jak ktoś mówił, że mówiliśmy, że OnTrack jest największy na świecie, ale ktoś mówi, a jest jeszcze IBAS, jest Wagon, jest Drive Savers w Stanach i tak dalej. Po tych zakupach, także już nie musimy się, jeszcze chwilę konkurencji zajmie dogonienie nas. Największym klientem w Stanach jest FBI. Największym klientem, którym dostarczamy dowody w sprawach. Nie mając swoich, znaczy korzystając z laboratoriów OnTrackowych prawie że jak ze swoich, ale wszystkie inne departamenty obrony. Właśnie nasz program dokasowania danych tak naprawdę powstał na zamówienie Departamentu Obrony, a potem się skomercjalizował przy okazji. W Polsce policja czy prokuratura bywa u nas, my jeździmy do nich. Pomagamy. Tak naprawdę dość łatwo jest poszukiwać dowodów, jeżeli dostaniemy do ręki nieuszkodzony komputer, nieuszkodzony nośnik, mamy spolegliwego przestępcę, który dostarczy nam wszystko od ręki. Natomiast jak ktoś zacznie dane usuwać, to znaczy albo po prostu kasować, albo nie wiem, wyrzuci notebooka z trzeciego piętra, czy zacznie do niego strzelać. Słucham? o tyle, o ile. No. Koledzy z Binance Software na przykład twierdzą tak, no jeżeli dostaniemy maszynę, która jest zaszyfrowana, ale tak naprawdę klucze siedzą na niej, to oni twierdzą, że w 5 minut do tych kluczy dojdą i to, że jest zaszyfrowane, to nie ma większego znaczenia. Tak? No oczywiście są, można utrudnić, bo są rzeczy, których oczywiście się nie da odszyfrować, natomiast jednym z elementów, takie nazwijmy do dochodzenia, zawsze będzie próba dostania się do tego, co nie jest widoczne. Taki typowy proces to będzie, spójrzmy na to, co jest widoczne, co jest łatwe, gdzie są dane aktywne, co się działo, przejrzyjmy pocztę, potem spróbujmy odzyskać to, co się ostatnio kasowało i zerknąć, co tam się działo. I oczywiście poszukajmy tego, co jest ewentualnie zaszyfrowane albo ukryte. No, to jest tak, że... Oczywiście, że jest ważne, tak? Bo każdy system plików, system operacyjny będzie inne dane inaczej przechowywał, tak? Najłatwiej, bo typowy jest Microsoft, w związku z czym na systemach Microsoftowych będzie pewne rzeczy najłatwiej zdobywać. No i każdy system ma swoją specyfikę. To jest tak, że te produkty, które są dostępne na rynku software'owe, oczywiście one są do pewnych konkretnych zdarzeń przygotowane. Natomiast laboratorium istnieje po to, żeby siedzieli ludzie, żeby byli w nim ludzie, którzy właśnie niezależnie od systemu plików dane odzyskują. Bo to jest tak, że dysk jako dysk, on jest zupełnie niezależny od systemu plików. Tak? Tutaj w tej części, nazwijmy to clean room, czyli tej laboratoryjnej, traktujemy dysk zawsze tak samo, jako strumień, chcemy z niego wyciągnąć strumień bitów proces, a potem trzeba to poskładać w całość zrozumiałą dla użytkownika, stąd też na przykład iteracja z użytkownikiem przy odzyskiwaniu danych musi być duża, bo jak nam ktoś nie powie, że tam była partycja taka, potem była taka, a potem jeszcze coś tam zrobiliśmy, no to no chwilę nam zajmie dojść do tego, co te dane znaczą tak naprawdę. Nie? Znając się tym odzyskiwaniu danych, właśnie staramy się też pomagać dostarczyć dowody. A dlaczego to jest takie ważne? Bo 90% informacji w tej chwili na świecie, pewnie trochę więcej, powstaje wyłącznie w wersji elektronicznej. Mało tego, 70% tej informacji nigdy nie jest przelane na papier. I tak naprawdę prawnik, sędzia, organy ścigania, to są organizacje, które przez parę ostatnich wieków są przyzwyczajone do takiej fajnej sterty papierów, dowodów, podpisów. I nagle się okazuje, że w życiu, szczególnie tym biznesowym, większość tych dowodów to ona tak się zdematerializowała i trochę innych rzeczy szukamy. Stąd tak ważne to, żeby było czego szukać i było parę metod. To, że informacji przybywa i w tej chwili są jakieś tam szacunki, że to jest 250 mega na człowieka na świecie, no to bardzo fajnie, bo rosną też systemy zabezpieczeń, robi się to coraz bezpieczniejsze, a całe szczęście ta masa rośnie jeszcze szybciej, to jest tak jak z samochodami, które są coraz bezpieczniejsze, a mimo wszystko ilość wypadków rośnie. Także też coraz, do danych coraz więcej tracimy tak naprawdę. A kilka przykładów tego tak naprawdę, co to jest bezpieczeństwo, co to są dowody. Mieliśmy taki przykład tutaj w Krakowie, agencji reklamowej, gdzie pracownik współpracował z konkurencją, tak? Czyli taki wysyłał, no tutaj składamy ofertę, przebicie, nas jest klient, takie rzeczy. Agencja jakby zaczęła nagle tracić klientów, zaczęło się dziać źle, no i zaczęli szukać. I mimo, że ten pracownik tak naprawdę, jak widać, wysyłał te wiadomości przez serwis www, czyli uważał, że jest, no jest bezpieczny, tak? Na jego komputerze niewiele śladów zostawało. Zapomniał o tym, że istnieją cache, że istnieje pamięć, że istnieje parę miejsc, gdzie system operacyjny zrzuca różne dziwne rzeczy. Udało się coś takiego odzyskać. Tak? Szyfrowane. No nie, no myśmy po prostu wyciągnęli tak naprawdę coś takiego wprost. To jest wyciągnięte z cache'a dysku. Czy z cache'a dysku, czy z cache'a systemu tak naprawdę. Takie dane zostają po komunikacji w systemie operacyjnym, tak? Czy tam jak ktoś się bardziej zabezpieczy, to trzeba parę kontrolek wyłączyć, że nie przechowuj, nie rób parę rzeczy, nie rób parę innych rzeczy. Ten sam człowiek był jeszcze bardziej cwany, bo komunikował się też przez gadu-gadu. No i kasował archiwum, przygotowywał się, był w pełni świadom tego, co robi. No ale zostawiał ze sobą ślady. Takie rzeczy da się wyciągać właśnie, czy to z cache'ów, czy właśnie ze stack space'ów, z miejsc różnych. Trochę trzeba mieć szczęścia, żeby w konkretnej sprawie konkretne rzeczy znaleźć, no ale jakby technologia i wiedza, gdzie szukać, mocno, mocno pomagają.
Mam pytanie.
Jeżeli agencja
reklamy.
Ten człowiek jest szansa, że nie ma szans w tej chwili korzystać z internetu. Nie, tej prezentacji nie ma, Kruszko. Jak ktoś chce, to się musi po wizytówkę do mnie zgłosić. Jeżeli w przypadku takiej agencji reklamowej, powiedzmy, jest to dotkliwe dla kilku ludzi i to jest straty materialne, wyrażone w pieniądze, może nie są powalające, niemniej jest to tragedia dla kilku osób właścicieli. A tak to już mówimy w przypadku wirtualnej Polski, mówimy o znacznie większych pieniążkach, tak? Bo tych dwóch panów dzięki dowodom znalezionym na komputerze, że te dowody pomogły im odzyskać 220 milionów złotych. Historia była mniej więcej taka, że tych dwóch panów i jeszcze jeden sprzedali pakiet większościowy wirtualnej telekomunikacji internet i zostawili sobie tam klauzulę na opłaty związane z w przyszłości, budowane więcej w ten sposób, że tam stawka razy ilość unikalnych kont, ruch razy coś tam, zbudowali pewien algorytm. Ten algorytm był budowany w latach, kiedy bańka medlana internetu była bardzo, bardzo rozdmuchana, a do realizacji dochodziło, kiedy to zostało troszkę zweryfikowane. I nagle się okazuje, że wartość pakietu mniejszościowego, który miał być odsprzedany, jest większa niż kapitalizacja Onetu i Interi razem wziętych. No i pan prezes Wirtualnej Polski, działając jakby na rzecz właściciela większościowego, zaczyna rozważać scenariusz: słuchajcie, rozruszmy firmę, zlikwidujmy WP, nie płaćmy tym panom, a za te 220 to kupmy sobie ten Onet i Interię. Nie? Ci panowie podejrzewali to, a że byli wspólnikami, mieli dostęp do zasobów firmy i zabrali sobie notebooka z firmy pana prezesa. Poszli z tym, słucham? No, ukradli, to w sumie ich, nie? No, to właściwie oni są właścicielami, także dokonali takiego może niespecjalnie. Dokładnie. Natomiast nie byli źli, nie sprzedawali go na giełdzie, poszli z nim do notariusza, zdeponowali u notariusza osoby zaufania publicznego, poinformowali pewnie o tym firmę. I zaczynają się, popełnili pewien błąd, tak, bo już ten notebook opuścił firmę, już nie ma takiego pełnego łańcucha, nie wiadomo, co się z nim działo po drodze, ale u tego notariusza otwierają maszynę i szukają. No i właściwie znaleźli to, co chcieli znaleźć, bo znaleźli tą prezentację rozważającą taki scenariusz właśnie przyszłości firmy. Tak, znaleźli to uruchamiając notebooka, tak? Uruchamiając system operacyjny tej panującej nam firmy, no to tam kilkaset wpisów nagle się pojawia na dysku, kilkaset modyfikacji danych. Czyli tak naprawdę już, jeżeli byśmy szukali dowodów, no to mówimy, no kiedyś tam było tak, a potem ktoś modyfikował te dane. Już to nie są te same dane, które były w momencie zabezpieczenia dowodów. Mało tego, przeglądają, uruchamiają te dokumenty, szukają. No, znaleźli, tylko co się dzieje w momencie otwarcia tego PowerPointa w PowerPointie, tak? No, no znowu, modyfikacja. Już nawet w metadanych pliku pisze, że on był otwarty ostatnio. I daj Boże, tam ktoś coś nacisnął, jakąś spację, jeśli nagle okazuje, że on był zmodyfikowany, czyli jakby wartość tego dowodu coraz bardziej spada. Koniec końców udało się, odzyskali, mają się dobrze. Szukając spraw jeszcze większego kalibru, tutaj Puls Biznesu jakieś no, półtora roku, dwa lata temu publikował takie dwa maile, taką korespondencję, znaczy oni publikowali dwa maile, a tam było troszeczkę więcej korespondencji między Enterprise Investors i OFPZU. No i tak jak się takie dwie firmy dysponujące odpowiednim kapitałem dogadają, tak naprawdę mało jest spółek w Polsce, których akcji nie można wysterować tak jak się chce. O dziwo Komisja Nadzoru Bankowego niespecjalnie reagowała na tą publikację, przynajmniej nie słyszałem, żeby coś się działo. Jakby słuchając tego, co tu się działo przede mną na tych prezentacjach, mówiło się dużo o ataku z zewnątrz, o nieautoryzowanym dostępie. Ja pokazałem, że tak naprawdę z naszej perspektywy, tych osób, które dotykają tego, bardzo dużo dzieje się wewnątrz organizacji. Możemy mieć najbardziej zabezpieczony system, możemy mieć ochronę przed atakami, natomiast to, co potrafią ludzie wyczyniać okłamywać swojego pracodawcę, to jest niesamowite tak naprawdę. I tu nawet nie szukamy takich metod, tak nazwijmy, łagodnych, gdzie ktoś prosi o włożenie jakiegoś klucza USB i coś tam zaczynam ściągać. To jest tak już wysublimowany atak, że tak powiem, który jest typowy w, nie wiem, w Anglii na przykład, gdzie sprzątaczka za 100 funtów coś tam wkłada, a następnego dnia wyjmuje. U nas to po prostu jest takie właśnie agencja reklamowa, giełda i tak dalej. Nie ma co komentować. Dużo tych ataków różnych może nastąpić. Ostatnio modne kradzież tożsamości czy włamania do sieci bezprzewodowej. No, modne ostatnio, bo tego nie było jeszcze parę lat temu, czyli nie ma z czym porównywać. Natomiast tak, PricewaterhouseCoopers przygotowali taki raport sympatyczny w zeszłym roku już. I tak patrząc po sali, to państwo jesteście, no, panowie w tym momencie, grupą ryzyka, że tak powiem, bo to ten przestępca komputerowy to najczęściej no, 32% pracownik organizacji z wysokiego szczebla, mężczyzna 32-40, tam jeszcze dalej było wyżej, z dobrym wykształceniem, że proszę się zanotować na liście, jest kogo potem sprawdzać. Polska jest krajem ryzyka. Znaczy jest to u nas troszeczkę więcej o parę procent niż w krajach innych, acz nie odbiegamy tak naprawdę bardzo. To jeszcze pewna świadomość musi u nas się zbudować i było, będzie lepiej. Natomiast sporo firm odzyskuje dużo. Niemniej to jest na poziomie 60% strat można odzyskać, bo tak naprawdę te dowody nie służą po to, żeby posadzić czy zrobić źle temu pracownikowi, który oszukuje. Tak naprawdę te dowody są potrzebne firmie po to, żeby odzyskać pieniądze, które gdzieś wypłynęły, żeby wiedzieć, co wypłynęło, żeby wiedzieć, dokąd wypłynęło, żeby wiadomo było, czy te projekty gdzie uciekły, jakie i gdzie. Czy to rzeczywiście 460 tysięcy dolarów średniej straty na firmę? Możemy dyskutować. Może w Polsce nie, natomiast parę slajdów dalej, w Stanach tak. Natomiast co jest zagrożeniem? Dla 30% firm straty generowane w ten sposób, przez przestępstwa komputerowe, mają wpływ na działanie, mają znaczny wpływ na działanie firmy. Pytanie, kto nie używa konta firmowego do prywatnych spraw? To jest dużo, że tak powiem. Natomiast najczęściej używanie konta firmowego do kontaktów prywatnych, wysyłania tych ostatnio modnych kaczorków różnych, no to to jest przestępstwo, to naraża organizację na odpowiedzialność, bo to organizacja odpowiada za to, co się tam dzieje. Sporo pracowników wysyła informacje firmowe przez konta prywatne. Też z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy, no zagrożenie, tak, bo inwestujemy bardzo dużo, robimy porządek w tym, co się dzieje w firmie i zabezpieczamy to, a nagle korespondencja firmowa jest prowadzona kanałami zewnętrznymi. Działa? Komunikatory? Nie działa. Komunikatory to jest jakby zupełnie inna historia. Ogólnie nie są bezpieczne, no bo nie są kontrolowalne tak naprawdę. I tutaj podpowiedź, wiele firm idzie w takim kierunku, że zezwala na używanie komunikatorów pod warunkiem, że pracownik odpowiada za backup, musi rok backupu utrzymać tego komunikatora, w każdej chwili móc przedstawić i udostępnić. No i ile na to wydajemy tak naprawdę? Na to, żeby się zabezpieczyć. Jak popatrzeć na to, gdzie te słupki są najdłuższe, to 50% firm... Działa? Działa. 50% firm wydaje tak między 1 a 5% budżetu IT na bezpieczeństwo. Może więcej się panowie nie spodziewajcie. To jest bardzo fajny raport przygotowany przez struktury FBI na danych z Instytutu Computer Security Institute. 690 osób odpowiedziało w tym roku. Oni badają próbkę 1000 osób, które są menadżerami do spraw bezpieczeństwa, oficerami do spraw bezpieczeństwa albo dyrektorami wykonawczymi w firmach amerykańskich. Jest dość dobrze zbudowany przekrój. To są zarówno firmy małe, średnie, jak i duże. No, to średnia w Stanach to jest taka nasza bardzo duża. Kilka ciekawych danych. Ile to kosztuje? Tak naprawdę to jest w przeliczeniu na pracownika. W takich małych przedsiębiorstwach amerykańskich, czyli do 10 milionów dolarów, jakby na pracownika trzeba wydać najwięcej, żeby poczuć się bezpiecznie. Komentowane jest to w ten sposób, że jakby ten koszt startowy, koszt bazowy stały jest bardzo duży. Potem wraz ze wzrostem skali pieniążki na użytkownika są nieco mniejsze. Acz jak firma nam rośnie tak do tych 100 milionów dolarów obrotów, to zaczynamy myśleć troszeczkę inaczej o bezpieczeństwie i zaczynamy inwestować więcej. Bezpieczeństwa się nie outsourcuje. Nikt nie wierzy w to, że firma outsourcingowa, która może być najlepsza, może być bardzo dobra i robić dobrze, ta firma będzie ciała koszty, nie wierzy w nim. Większość, tak naprawdę 63% tym nie outsourcuje żadnych funkcji bezpieczeństwa na zewnątrz. I teraz tak, to są jakieś liczby. Tak naprawdę tych 639 osób w sumie straciło przez różnego rodzaju nadużycia komputerowe drobnych 130 milionów dolarów. Najbardziej boją się, czy najbardziej kosztowne są wirusy, bo tak naprawdę raz zabezpieczenie, ale po wirusach trzeba posprzątać tak naprawdę, po wirusach trzeba poinstalować trochę systemów, no a jak ma ktoś parę tysięcy komputerów, to kosztuje go parę złotówek, czy tam dolarów. Trzecia pozycja, kradzież. Czyli to, co ginie nam z firmy, to, co jest wynoszone przez pracowników, to jest znaczna pozycja. I na to niespecjalnie jest wpływ tak naprawdę. Są systemy, na przykład firma Samsung ma tak, że cokolwiek kopiujemy na przenośne urządzenia, to jest automatycznie kopiowane też na jakiś serwer. To można znaleźć, co kto kopiował i się znaleźć po co i gdzie. Natomiast ciekawostka na końcu. Ataki na stronę są najmniej kosztowne dla firm, a z tego wynika też, slajd następny, że nikt się tym specjalnie nie przejmuje i tych ataków jest coraz więcej.
Ameryka jest takim dziwnym krajem, gdzie wszyscy liczą te return on investment, wewnętrzne stopy zwrotu i parę takich rzeczy. Jak coś jest niewiele warte, niewiele nam szkodzi, no to wydawanie dużych pieniędzy na to, żeby zabezpieczać, nie jest specjalnie opłacalne. Teraz co sprawdza także w Polsce? Większość spraw, gdzie dowodem jest jakiś środek elektroniczny, gdzie coś się dzieje wewnątrz organizacji, coś nam ginie, ktoś nas atakuje, nie jest zgłaszana do organów ścigania. Raptem 5% idzie dalej do tych agencji, bo ludzie boją się tak naprawdę, jak to wpłynie na ich reputację. Jak Citibank stracił taśmy backupowe w Singapurze, to grzmiało na świecie, także to troszeczkę potwierdza, że tak to jest. Natomiast organizacje tego nie zgłaszają, ale bardzo pilnie śledzą i dochodzą swojego, tak naprawdę ścigają pieniążki, które znikają, a mniej ludzi z ludźmi przede wszystkim się rozstają natychmiast. Podsumowując, tak naprawdę, jeżeli trafia się sprawa, gdzie zamieszany jest komputer, gdzie dowody mogą być w formie elektronicznej, a ta sprawa może być niezwiązana zupełnie ze światem elektronicznym. Tak? Na przykład była tragedia targa w Chorzowie, to prokuratorzy pierwsi co zrobili, zabezpieczyli wszystkie komputery i serwery w firmie. I z tych danych potem dochodzili, że zarząd katowickich targów był świadom tego, że hala nie jest w specjalnie dobrym stanie, ale ma działać, ma zrobić targi. I tak naprawdę z tych danych aktualnych, czyli z poczty głównie, z dokumentów, można wywnioskować najwięcej. Jak tego brakuje, dopiero za dane ukryte i analizujemy też otoczenie komputera. Tak naprawdę analizując komputer, wchodząc sami, czy z policjantem, czy z prokuratorem na miejsce do zdarzenia, zaczynamy od zdjęcia. Nawet takie po prostu zdjęcia otoczenia. Bo może się zdarzyć tak, że pracownik jest praworęczny, tylko z jakiegoś powodu myszka jest po lewej stronie. Ktoś tego komputera potencjalnie używał, ktoś leworęczny używał. Analizujemy wszystkie dane backupowe, wszystkie kompakty, urządzenia zewnętrzne, które w tym otoczeniu gdzieś się znajdują. Ops, tego nie miało być. Nie, bo miało być pytanie, co to jest za ustawa. To troszeczkę... No, co to jest za ustawa? Właśnie. Czasem nie szukamy tego, co jest. Czasem trzeba popatrzeć na to, czego nie ma. Pytania. Mam taki slajd, to nie mój komputer, sorry. Tak naprawdę pod 90% to są dyski, bo dyski to jest tak, zarówno dysk, który zabezpieczymy na PC-cie, którym będziemy szukać poczty, a to będą też dyski na serwerze pocztowym, potem zaczną taśmy, bo backupy, telefony i PDA, to jest tak ze 3%. Można podać? Nie, to jest tak naprawdę, czynnik ludzki jest niewielki. To nie jest manufaktura, to jest po prostu przemysł i technologia, to nie ma miejsca na zawody czy na zabawę. To powiem troszkę szerzej. Na świecie, czyli w laboratoriach, bo OnTrack miał 10 laboratoriów, w tej chwili mamy około 20. Na świecie, czyli Stany, Niemcy, Anglia, to jest około 3/4 to są takie, może jest pół na pół. Na świecie jest pół na pół. U nas 3/4 to są sprawy sprzętowe, sprawy, gdzie trzeba naprawiać nośnik. Tłumaczymy sobie to w ten sposób, że jesteśmy dość drodzy. W związku z czym, jeżeli coś da się zrobić, nie wiem, oprogramowaniem ściągniętym gdzieś tam z sieci, czy coś jest łatwe do zrobienia, to użytkownik spróbuje zrobić to sobie sam, potem pójdzie do panów, potem pójdzie do serwisu najbliższego komputerowego, a jak już wszyscy wszystko popsują, to pójdą dopiero do nas. Także tam, gdzie jest proste, to do nas po prostu nie trafia. Proszę bardzo. Może tak, to jest generalne pytanie. Oczywiście użyję programowania na przykład i jesteś bezpieczny, tak? Ale to jest rozwiązanie na przypadek, kiedy dysk jest sprawny, czyli gdzie nośnikiem jest dysk i jestem sprawny i zależy nam na tym, żeby go użyć ponownie. Teraz tak, jeżeli dysk nie jest sprawny, to można go odzyskiwać, w związku z czym mimo wszystko należy go zniszczyć. Tak? Nawet nie można go zniszczyć danych usunąć oprogramowaniem, no bo on nie jest sprawny, w związku z czym należy zniszczyć fizycznie.
Dlaczego przewiercić?
Przewiercenie samo nie. Znaczy nawet jak on przewierci talerze, to jeszcze nie, tak? Bo może posterować troszkę głowicami i odczytać może troszkę z jednej strony czy z drugiej, złamać, to wystarczy. Nie.
Nie? A co
jakieś
ciekawe
metody? Tak, prowadziliśmy jakieś badania, przymierzaliśmy się do skanowania laserem i potem patrzenia, jak to tam te 0-1. Nie, realnie to jest tak, że my staramy się uruchomić ten dysk jeszcze raz. Nie wiem, wymienić głowicę, podłożyć inne głowice, zmienić tam części, jeśli się da. Dopóki się kręci, że tak powiem, to jest szansa, nie? Znaczy one tak, one nie są mechaniczne, w związku z czym jest trochę lepiej, natomiast one się same z siebie, nazwijmy to, wycierają, tak, bo tam jest 100 tysięcy zapisów i problemy. I nie napotykamy tam na uszkodzenia mechaniczne. Tam się mogą zdarzyć uszkodzenia takie, jakiś styk, coś nie działa. Najczęstszym tam, nazwijmy to, problemem, z którymi do nas trafiają wszystkie karty, to jest błąd aplikacji, nazwijmy to, typu aparat cyfrowy, który... No właśnie przestał zapisywać, tak? Coś się z nim złego dzieje. Błąd człowieka, typu skasowałem sobie zdjęcia z wycieczki do Chin i leżę tak naprawdę i mogę tam wracać za parę tysięcy złotych albo zrobić je jeszcze raz. Z pendrive'ami w ogóle jest historia jest dużo bardziej skomplikowana, bo w związku z tym, że one mają ograniczoną żywotność, każda komórka to jest tam ileś set tysięcy zapisów i wiadomo, że się zepsuje, no to producenci padli na to, że FAT to nie może siedzieć w tym jednym miejscu, gdzie zawsze siedzi, no bo przy każdym zapisie tam byłby zapis i tam by się wypalił natychmiast, w związku z czym te wszystkie urządzenia mają relokowalny FAT i nie wiadomo, gdzie on jest. Znaczy kontroler wie, ale kontroler jest zepsuty, to nie wiadomo, gdzie on jest. To jest jedna rzecz i z tego samego mniej więcej powodu jest też tak, że te wszystkie te pendrive'y mają trochę więcej pamięci, niż one nominalnie pokazują. Znaczy tak naprawdę mając, nie wiem, takie 256 megabajtów, to mamy tak około 300 i widzimy takie 256 megabajtowe okienko, które właśnie system, tam kontroler nam przydzielił. I ono jest dynamiczne, tak naprawdę, w związku z czym, jeżeli coś nam się zepsuje, to musimy odczytać całość, czyli tak naprawdę odczytać bezpośrednio z kostek, a potem szukać tego okienka, które nas interesuje. Niemniej jest tak, że co producent to inaczej i najczęściej jest tego trochę więcej. No jak skasować, jeśli tutaj to jeszcze powiem, jak skasować pendrive'a? No tak naprawdę można łatwo skasować to okienko, które widać, tak? Zniszczyć. Bo to pan nie jest w stanie wymusić, to kontroler wewnętrznie przydziela to okno, pan z zewnątrz nie jest w stanie go otworzyć w żaden sposób. To albo są takie, które mają, Kingston miał takie serie, gdzie jest taki przycisk, reset. I on działa, po prostu zapisuje jednorazowo zero wszędzie i jest rzeczywiście wyczyszczony. Miałem taki przypadek koleżanki, która przyszła do mnie z pendrive'em. Zapisały się zera. Po prostu nawet nie było przycisku, a była zaimplementowana funkcja, no i po prostu się stryknął. I tego się nie da odzyskać, nie? Tak, to jest tak. Jest parę praw. Mniej więcej, wszystkie nowe dyski mniej więcej są równo, są równie dobre, ale bardzo dobre. Ale są właśnie serie. Było Quantum AS, były firmy, które już nie istnieją, bo miały takie serie, że się na przykład Fujitsu MPG psuł równo. Jak ktoś ma Fujitsu MPG, proszę to wymienić, bo to szybciej, prędzej czy później. Była fabryka IBM-a na Węgrzech na przykład, też nie istnieje, w ogóle IBM też już przestał dyski produkować, sprzedał to do Hitachi. Ta węgierska nie została sprzedana, została zamknięta po prostu. Natomiast te nowe dyski to jest, psują się tak samo dobrze z naszego punktu widzenia, natomiast jest tak, że SCSI i serial ATA są lepsze. To są troszkę inne technologie, troszkę lepiej wykonane, one są droższe, ale też to się odbija na jakości. Ten low-end to rzeczywiście jest low-end.
Jak to z problemem mamy
większą trudność? Był taki czas w tym kraju, kiedy przez kilka tygodni nie dało się pewnych dokumentów wystawić, bo baza się rozsypała. I tam było tak, tam był klaster na maszynach HP, na tym siedział Informix, na tym siedziała aplikacja węgierska, a to wszystko było backupowane na magnetooptyki. I te magnetooptyki przestały działać. Baza się rozsypała i magnetooptyki też przestały działać. To chłopcy tam ze 3 tygodnie spędzili przy tym. Bo to mało tego, że trzeba było odzyskać, to jeszcze trzeba było poskładać te zdjęcia z tymi podpisami. Nie? Tak, no to jest system jak system, tak, ale oczywiście.
A na przykład tych starszych Unixów, na przykład
Unixy, to jest tak, że firma ma ponad 15 lat już w Stanach, te technologie od tego czasu istnieją, tak, także tak. No w tym kraju może nie jest specjalnie popularne, tak jak w Stanach to jest tam 30-40% rynku, także tak, oczywiście, nie?
To nie
raport Intraka. Ja nic takiego nie pokazywałem. Nie wiem. I dobrnęliśmy szczęśliwie do końca. Tak? To dziękuję bardzo.
Ja...